zastanawiamy się, rozważamy, analizujemy zagadnienia księgi Joba i większa część tej księgi to dialogi. Dialogi między Jobem a jego przyjaciółmi, którzy stali się jego duchowymi doradcami. Jeżeli chodzi o ich dorady, to możemy powiedzieć, że z tymi doradami było marnie. Doradcy sugerowali, że Job jest grzeszny i z tego powodu cierpi. Natomiast Job nie przypisywał sobie bezgrzeszności, ale prawość. I próbował w jakiś sposób im to przedstawić. W jakiś sposób swoje racje wyłożyć. Ale widzimy, że Job w tej materii nie czuł się dobrze. I jego wyłożenie tej sprawy miało też wiele do życzenia. Więc tutaj też dotykamy takiego, myślę, ważnego problemu w relacjach międzyludzkich, jak dobra komunikacja. Czasami mamy dobry zamysł, ale jakoś to źle wychodzi z powodu tego, że coś jest w komunikacji, w porozumiewaniu się nie tak, jak powinno być. Ludzie nie rozumią się we właściwy sposób. I tutaj myślę, że też ten problem występował między doradcami Joba, a nim samym, że oni tak dokładnie nie potrafili, szczególnie Job, wyartykułować tych swoich racji. A jest to ważne, kiedy zwłaszcza rozmawiamy ze sobą, ja tak jako praktyk wiem w kościele, jak to bywa, czasami powie się jakieś słowo, ktoś to opacznie zrozumie i jest nieporozumienie. Dlatego, bracia i siostry, kiedy rozmawiamy w ważnych sprawach, należy ważyć słowa. To jest istotne, żebyśmy gdzieś coś nie powiedzieli za dużo. Chciałbym dzisiaj, bracia i siostry, czytać z księgi Joba 29 rozdziału, wiersz 8, może do 10 przeczytamy. I odpowiada: gdy zobaczyli mnie młodzi, ustępowali mi miejsca, podczas gdy sędziwy, dźwigawszy się ze swoich miejsc, stali. Dostojnicy przerywali swoje mowy i przykładali dłoń do swoich ust. Głos przywódców milkł, a ich język przylgnął im do podniebienia. Job był prawdopodobnie członkiem rady zarządzającej ust, a więc był takim obywatelem, który sprawował ważny urząd i ludzie, kiedy z nim się spotykali, mieli szacunek wobec niego, wobec tego urzędu, który w tym mieście on sprawował. Gdzie w tym 5 wierszu tegoż rozdziału czytamy: gdy do nich przychodziłem, siadałem na głównym miejscu, przebywałem wśród nich jak król, wśród swoich wojowników. A więc Job przewodził tej radzie, temu zarządowi, był jakimś przywódcą, jakimś wodzem. Niektórzy powiadają, że był burmistrzem miasta Luz. No patrząc na to wszystko, można dojść rzeczywiście do takiego wniosku. I taki dostojny człowiek na stanowisku zamożny, w którego życiu masa Bożego błogosławieństwa była widoczna, przeżywał potworne problemy, przeżywał ból, cierpienie. I myślę, że jeszcze bardziej przeżywał niż te cierpienia fizyczne, cierpienia psychiczne. Ponieważ Job przeżywał to, że nim zaczęto pogardzać od momentu, kiedy znalazł się w trudnościach, kiedy znalazł się w chorobie, kiedy stracił majątek. W ubiegłą niedzielę czytaliśmy ten tekst, że nawet słudzy nim pogardzali. Dzieci się z niego naśmiewały, nie oddawały mu szacunku jako starszemu człowiekowi. I on z tego powodu bardzo cierpiał, bardzo to przeżywał. Było mu bardzo przykro. I myślę, że jest to jeszcze jedno z cierpień, które spotkało tego człowieka. Myślę, kiedy nas rzeczy takie spotykają, kiedy widzimy, że ktoś nie ma żadnego szacunku wobec nas, to jest to przykre. I jest to bardzo nieprzyjemne. Dlatego, bracia i siostry, starajmy się być mili jedni dla drugich. Bo czasami poprzez nieopatrzne słowo, poprzez nieopatrzne zachowanie możemy komuś sprawić cierpienie. Job tych rzeczy doświadczył w swoim życiu. Myślę, że to też przestroga dla nas. Ale dzisiaj chciałbym już zakończyć sprawę z tymi trzema doradcami Joba. Ich dialogi kończą się i pojawia się czwarty z doradców Joba, który do tej pory milczał. On nie zabierał głosu. Tym doradcą jest Elihu. On z powodu młodego wieku, z powodu tego, że był najmłodszy spośród tych, którzy przyszli odwiedzić Joba, zabrał zdanie na samym końcu. Więc darzył szacunkiem tych starszych od siebie, którzy przemawiali przed nim. I spojrzenie na Elihu jest spojrzeniem dość trudnym. Ocena tego człowieka jest trudna. Wielu krytyków postrzega go jako egocentryka, jako zuchwałego, pewnego siebie, niewiele mającego do powiedzenia młodego człowieka. Ja myślę, że ta ocena jest zbyt surowa dla niego. Kiedy czytamy te kilka rozdziałów, w których są wypowiedzi Elihu, to ja bym powiedział, że on jest najbliższy spośród tych doradców prawdy. On najbliżej jest tego, żeby Jobowi we właściwy sposób odpowiedzieć na pytanie, dlaczego cierpi. Elihu, podobnie jak jego poprzednicy, nie wie nic o rozgrywce, jaka toczy się między Bogiem a szatanem w sprawie Joba. Bóg rozmawiał z szatanem i Bóg pozwolił szatanowi na to, aby dotknął się majątności, dotknął się ciała Joba. O tym ani Job nie wie, o tym nie wiedzą również jego doradcy. I to jest pewien problem, bo gdyby oni o tym wiedzieli, prawdopodobnie ich ocena tych wydarzeń byłaby zupełnie inna. Jeżeli chodzi o Elihu, jego wypowiedzi są obciążone właśnie tą wadą, nieznajomością tego zagadnienia, co dzieje się gdzieś ponad nim w tym świecie duchowym, kiedy Bóg postanawia pewne sprawy. My w to nie mamy wglądu. I On też wie to. Jego przyjaciele również. I dlatego oni próbują sami z siebie dać jakąś odpowiedź. I według Elihu cierpienie jest Bożym sposobem wychowywania. To jest teoria Elihu. Jego wypowiedzi stanowią postęp do tego, co wcześniej powiedziano. Elihu więcej rzuca światła na sytuację Joba. Jego założenie, że Bożym sposobem wychowywania człowieka jest cierpienie, to zdanie często znajduje uznanie u wielu doradców duchowych. Wielu w ten sposób odbiera cierpienie. W ten sposób myśli o cierpieniu. Bracia i siostry, kiedy wypowiada się Elihu, to jego słowa są dość takie, można by powiedzieć, gniewne. W 30 rozdziale Księgi Joba w 32 rozdziale, w 4 wierszu czytamy: Elihu więc czekał, gdy oni z Jobem rozmawiali, ponieważ byli starsi od niego. Lecz widząc, że ustom tych trzech mężów brakowało odpowiedzi, Elihu zapłonął gniewem. I zaczął z takiej pozycji rozgniewanego człowieka mówić. Ja myślę, że to też nie jest dobra rzecz, kiedy my do kogoś się zwracamy i chcemy mu usłużyć radą, a jesteśmy zagniewani. Gniew przysłania nam wiele spraw. I nasza ocena może być wtedy mało obiektywna. Dlatego ochłon, kiedy chcesz wyrazić jakąś opinię, lepiej odczekać czas i później powiedzieć po przemyśleniu i użyć właściwych słów. Nie od razu wystawić wszystkie armaty i największy kaliber pocisku i wystrzelić. To nie na tym polega. My chcemy usłużyć jeden drugiemu. Tak? Chcemy służyć radą, chcemy służyć naszym uczuciem, miłością. Chcemy wyrazić empatię do tej osoby. Na tym polega właściwe doradztwo, jeżeli rozmawiamy z jakąś drugą osobą. Bracia i siostry, w 20 wierszu 32 rozdziału Elihu powiada: dlatego muszę mówić, aby sobie ulżyć. Otworzę swoje wargi i odezwę się. No ja myślę, że jeśli my sobie chcemy pofolgować i ulżyć i to wyładować się na kimś drugim, to nie jest to dobre. Może nas to w jakiś sposób rozładuje emocjonalnie, ale możemy wiele przykrości wyrządzić tej drugiej osobie. Niektórzy terapeuci powiadają, zanim masz coś powiedzieć, wybuchnąć gniewem, policz do 10. A potem coś zacznij mówić. Opór! Bracia i siostry, to jest ważne. Elihu mówi, ale nie okazuje stronniczości w swoich wypowiedziach. On jest w miarę obiektywny, jeśli chodzi o Joba. Trzydziesty szósty rozdział. Przeczytamy teraz dalszą część wypowiedzi Elichu. Stamtąd chciałbym od 10 wiersza czytać. I on powiada tak. Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. Jeżeli usłuchają i poddadzą się, dokończą dni swoich w szczęściu i lat swoich w rozkoszach. Lecz jeżeli nie usłuchają, zginą od śmiertelnego pocisku. Umrą, nie wiedząc jak i za co. Ludzie bezbożnego serca hołdują gniew. Nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. Toteż ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swoje życie wśród nierządników świątynnych. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Oto diagnoza Elichu. Oto, co on ma do powiedzenia Jobowi, kiedy on cierpi. Wielki reformator Jan Calvin powiedział kiedyś, pozwólcie, że go zacytuję, utrapienie jest prawdziwym nauczycielem prowadzącym ludzi do pokuty, by mogli nauczyć się nienawidzić błędu, w których poprzednio pławili się. To jest spojrzenie Calvina na zagadnienie cierpienia. To jest jego spojrzenie, dlaczego cierpienie pojawia się w życiu człowieka wierzącego. Moi kochani, chciałbym z tego miejsca powiedzieć na podstawie rozważań Księgi Joba, że ból może zmiękczyć serce człowieka, ale może je również zatwardzić. Może być tak, a może być inaczej. I ludzie różnie reagują na cierpienie. Bardzo łatwo się radzi, kiedy ktoś sam nie cierpi. Ksiądz Tischner, filozof katolicki, on umierał bardzo cierpiąc. I jedne z ostatnich jego słów brzmiały: cierpienie nie uszlachetnia. I wielu później powtarzało te słowa jego. Więc musimy mieć świadomość, ogrom bólu zmienia psychikę człowieka. Zmienia jego patrzenie na życie. I ból może zmiękczyć serce, ale może też doprowadzić do gniewu, do zatwardziałości, do zamknięcia się człowieka samego w sobie. Więc reakcje mogą być bardzo różne. Kiedy przyglądamy się księdze Joba, w gruncie rzeczy cała interpretacja księgi Joba musi się opierać na tych dwóch początkowych rozdziałach, o których mówiliśmy kilka tygodni temu, oraz na pięciu końcowych. Te rozdziały są przed nami. My je będziemy rozważać. To są te najważniejsze części tej księgi. I na podstawie rozważań tych rozdziałów możemy sformułować właściwe wnioski, jeśli chodzi o cierpienie. Myśmy przy przebrnęli przez tą środkową część tej księgi, przez tą część poetycką, najtrudniejszą, gdzie wypowiadają się ci doradcy, przyjaciele Jobowi. Oni nie znają pewnych faktów. Oni wypowiadają się też bardzo subiektywnie o wielu sprawach. Nie mają właściwego rozeznania. Job nie umie wyartykułować dokładnie tego, o co mu chodzi. Używa niezręcznych słów niejednokrotnie. Niejednokrotnie mówi za dużo. I stąd jest pewien problem w analizowaniu tego tekstu. Ale te pierwsze rozdziały i te końcowe rozdziały ustawiają nas na właściwych torach, jeśli chodzi o rozważania całej tej księgi. Dlatego ja cały czas mówię w kontekście tych rozdziałów, kiedy byliśmy w tych najtrudniejszych rozważaniach, w tej środkowej części tej księgi. Bracia i siostry, tutaj patrząc na życie Joba, na to wszystko, co dzieje się wokół niego, to muszę powiedzieć, że Bóg ma plan w sprawie Joba. Powiem więcej, Bóg ma plan w sprawie każdego z nas. I my musimy to przyjąć do naszej świadomości i musimy zrozumieć tą rzecz i musimy, bracia i siostry, jako ludzie wierzący, zaakceptować to, że Bóg jest suwerennym Panem i naszym władcą, naszym królem. A my jesteśmy sługami Jego. Dlatego też musimy mieć właściwe odniesienie w tych relacjach Bóg-człowiek. Boży plan, ludzki plan. Patrząc na Księgę Joba, uczymy się pewnej pokory. Uczymy się trzeźwego spojrzenia na życie. I bracia i siostry, chciałbym przejść do tych najważniejszych rozważań. Na to, na co Job najbardziej czekał. Job czekał na to, co powie Bóg w jego sprawie. Miał do niego pretensje, że milczy. Ale oto któregoś dnia, bracia i siostry, milkną przyjaciele Joba. Już wszystko, co mieli do powiedzenia, powiedzieli. Najpierw to był dialog między tymi trzema, Bildadem, Sofarem, Elifazem a Jobem. Później był monolog Elihu. I wreszcie odzywa się Bóg. Na to wszyscy czekają. Nareszcie coś się dowiemy konkretnego. Mają taką nadzieję. No przecież kiedy Bóg się odzywa, mamy świadomość, że to jest ktoś niezwykle mądry. Ktoś, kto ma znajomość przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Że to jest ktoś, kto jest stworzycielem. Że to jest ktoś, kto rozumie człowieka. I oto w 38 rozdziale słyszymy Boga. Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przetasz się jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeżeli wiesz, i rozumiesz. Bracia i siostry, kiedy czytamy to, co Bóg mówi do Joba, to jest najbliższe kilka rozdziałów tej księgi, to o dziwo Bóg nie podejmuje próby odpowiedzenia na pytania Joba. Nie ma żadnej wskazówki, że Job został uwikłany w zmagania z szatanem. Zamiast tego zostajemy zabrani w plener, na wycieczkę, zapoznającą nas z porządkiem stworzenia w niebie, a potem na ziemi. Człowiek, który stracił wszystko, ma pomyśleć o hipopotamie i o krokodylu. Bracia i siostry, czy Bóg jest poważny? Czyż Job nie spodziewał się czegoś takiego, że będzie miał z Bogiem dyskutować o hipopotamie? Ale uważne rozważania ujawnią nam działanie pełnego łaski umysłu Bożego. Kiedy przyjrzymy się dalej temu wszystkiemu, zobaczymy, że to, co Bóg mówi, ma znaczenie. Że to sprowadza nas na ziemię. Że to sprowadza nas do takich prostych rzeczy, jak to, co otaczało Joba, co on widział na własne oczy w świecie przyrody. Kiedy Bóg przemawia, to ja bym powiedział, że on robi taki test Jobowi. Tu jest kilkadziesiąt pytań, które on zada Jobowi. I będzie go pytał i będzie chciał, żeby Job odpowiedział na te pytania, które Bóg zadał. I pierwsza część tych pytań, 38 rozdział, od 4 wiersza do 21, dotyczy ziemi. Od 22 do 28 wiersza dotyczy nieba. A w rozdziale 39 mamy opisany świat zwierząt. I jakby w tych trzech działach Bóg zawarł całą serię pytań, które ma do Joba. I kiedy zadaje mu te pytania, Job jest oniemiały. Rezultat taki jest, że Job oniemiał. Job nie wiedział, co powiedzieć. Kiedy Bóg zaczął go pytać o stworzenie, o to, co on uczynił jako konstruktor, jako Bóg stworzyciel, widzimy ogromną bezradność człowieka. Tutaj Job poznaje brak mądrości i ludzkie ograniczenia. I te pytania prowadzą w tym kierunku. Nie można oczekiwać, że człowiek zrozumie wszystko, co Bóg czyni z tym światem. I kiedy przyjrzymy się tym pytaniom, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ja gdzieś 20 lat temu słuchałem kazanie pewnego brata, który wyciągnął wszystkie te pytania z Księgi Joba i próbował odpowiedzieć na te pytania, na które da się odpowiedzieć, na które dzisiaj człowiek zna odpowiedź, i mówił o pytaniach, na które do dzisiaj człowiek nie zna odpowiedzi. Bracia i siostry, te pytania zostały ponad 4000 lat temu zadane Jobowi. I dzisiaj, w XXI wieku, człowiek ma Boga, jakim jest nauka. Dzisiaj wielu ludzi zwraca się o wytłumaczenie zjawisk, o wytłumaczenie wielu spraw, które dzieją się w życiu człowieka, zwraca się kierunku nauki i tam szuka rozwiązań. I dzisiaj można te pytania, które Bóg tysiące lat temu zadał człowiekowi w księdze Joba, bardzo mądremu człowiekowi, intelektualiście sprzed 4000 lat. Można dzisiaj zadawać te pytania i próbować znaleźć odpowiedź na nie. Pytania Boga wyprzedziły wiele odkryć naukowych, takich uczonych jak Newton, Faraday. My dzisiaj możemy na wiele z tych pytań odpowiedzieć, ponieważ znamy prawo grawitacji Newtona, znamy wiele odkryć z dziedziny fizyki, chemii i możemy na pewne pytania dziś dać odpowiedź. Job wtedy tych rzeczy nie znał, nie wiedział. Dzisiaj człowiek ma znajomość wiele rzeczy, ale na wiele z tych pytań w XXI wieku nie potrafi odpowiedzieć żaden naukowiec ani żaden filozof. Niektóre kwestie są wciąż niezbadane. Czekamy na odpowiedź. Bracia i siostry, na przykład, żeby nie być gołosłownym, w 38 rozdziale, 31, może nawet 32 wiersz przeczytamy, Bóg zadaje takie pytanie Jobowi: czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? Czy możesz wyprowadzić gwiazdy Zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić niedźwiedziczce z jej młodymi? To są pytania dotyczące astronomii. Kto z was trochę zna astronomię, to wie, że tutaj jest mowa o gwiazdozbiorach. Bardzo szczególny gwiazdozbiór Oriona dla starożytnych. Pamiętacie, kiedy odważaliśmy tu Księgę Wyjścia, mówiłem o starożytnym Egipcie. Dla Egipcjan bardzo ważnym był gwiazdozbiór Oriona, zwłaszcza dla Faraona. I tutaj Bóg pyta o poszczególne gwiazdy z tego gwiazdozbioru. Paz Oriona to są 3 gwiazdy, mniej więcej w jednym takim poziomie. Szczególne gwiazdy. Według tej orientacji tych gwiazd mniej więcej zostały ułożone, ustawione w starożytnym Egipcie te 3 piramidy w Giza. A o tym kiedyś wam już opowiadałem, nie będę do tego wracał, ale te rzeczy były ważne dla starożytnych. Ja kiedy czytałem, kiedy oglądałem przez teleskop gwiazdozbiór Oriona, to moją uwagę zwróciła jedna z gwiazd, akurat nie z tego pasa Oriona, ale jedna z zewnętrznych tych gwiazd, ona się nazywa Betelgeuse. To jest czerwony karzeł, ogromna gwiazda, która świeci na czerwono. To znaczy, że to jest już gwiazda umierająca. Ona wygasa powoli. I ta gwiazda, jedna z tych prostych gwiazd, gwiazdozbiorze Oriona, ta Betelgeuse, jest takiej wielkości, jest gwiazda, jak cały nasz Układ Słoneczny, włączając w nią nasze Słońce, tą gwiazdą, która jest najbliżej nas. Są takie ogromne przestrzenie, to są takie ogromne ciała niebieskie. I nagle Bóg o te rzeczy zaczyna pytać Joba. Ja nie dziwię się mu, że on jest skonfundowany w tym wszystkim. Że on jest tym zaskoczony. Moi kochani, 38 rozdział, 17 wiersz. Bóg pyta Joba: czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci i widziałeś bramy mroków? natura, znaczenie śmierci. Bardzo ciekawe zagadnienie. Też kilka tygodni temu tutaj usługiwałem Wam na temat śmierci. Rozważaliśmy też zagadnienia związane ze śmiercią kliniczną, w ogóle ze śmiercią, co ma na temat śmierci do powiedzenia Biblia. Czyli nauka zaczęła dostrzegać coś, czego nie potrafi zbadać. Nagle uczeni dochodzą do tego, że jest coś poza probówką, jest coś poza elektrodami, jest jakiś świat niewyczuwalny, duchowy, że człowiek po swojej śmierci opuszcza ciało i dalej żyje. Tego nauka nie potrafi dzisiaj zbadać. Nie potrafi przyłożyć żadnego przyrządu, żadnej kamery, żadnego noktowizora, ani coś, żeby ujrzeć tego ducha człowieczego, żeby to wszystko zobaczyć. Ale zaczynają uczeni o tym mówić, że nie można wobec tego przejść tak od sobie. Są bardzo ważne zagadnienia. Bóg pyta Joba o wiele z tych rzeczy. I Job nie potrafi na te pytania odpowiedzieć. Job musi powiedzieć: to wszystko, Boże, przerasta mnie. Jestem zbyt mały, aby mój umysł mógł to wszystko ogarnąć w moim życiu. W 40 rozdziale, w wierszu 4 czytamy, Job powiada: Otom ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Job nie był w stanie odpowiedzieć na żadne z pytań. Położył rękę na ustach. Dzisiaj, bracia i siostry, człowiek jest bezradny. Wiele zjawisk przyrody nie rozumie. Jest wiele rzeczy niezbadanych jeszcze na tym świecie. Jest wiele gatunków zwierząt, które gdzieś w dalekich dżunglach Amazonii, Indonezji, Madagaskaru żyją, które czekają na odkrycie. W głębinach morskich jest wiele zwierząt, o których my w ogóle jeszcze nie mamy pojęcia, że one istnieją. Bracia i siostry, wiele rzeczy człowiek nie zbadał. Wiele człowiek nie rozumie. I kiedy spotyka się ze Stwórcą, który to wszystko w genialny sposób stworzył, który wyznaczył orbity planetom, gwiazdom, galaktykom, który zaprogramował te wszystkie zjawiska przyrody, które zachodzą na Ziemi, kiedy mamy do czynienia z mrozem, deszczem, śniegiem, burzą, wyładowaniami atmosferycznymi, huraganem. Bracia i siostry, my czasami wobec tych zjawisk jesteśmy bezradni jako ludzie. Pomimo tego, że się chlubimy, jak to wiele wiemy, jak daleko nauka posunęła człowieka w zrozumieniu tego świata. Bóg po to umieścił tutaj człowieka na tej ziemi, aby on władał, zarządzał tym światem przyrody. Bóg dał mu pewne instrumenty, aby mógł to badać, aby mógł to poznawać. Ale patrzcie, co robi człowiek. Zamiast zachwycić się Bożym stworzeniem, on niszczy ten świat. Tysiące różnych zwierząt, różnych gatunków zwierząt dzisiaj nie istnieje. Dzisiaj możemy tylko wspominać, że kiedyś takie zwierzę czy taka roślina była na ziemi. Człowiek nie wykonuje w właściwy sposób tego mandatu, który dał mu Bóg tutaj do spełnienia na tej ziemi. On nie kieruje tą przyrodą tak, jak powinien. Ja powiem, on wręcz niejednokrotnie niszczy te wszystkie rzeczy. A przecież Bóg dał ten piękny świat tobie po to, abyś mógł się nim zachwycać i abyś w tych dziełach Bożych mógł odnaleźć Stwórcę, Jego geniusz, Jego mądrość, Jego potęgę i chwałę. Bracia i siostry, kiedy Job uzmysławia sobie wszystkie te rzeczy, nagle odkrywa, kimże jest człowiek w tym wszystkim. I Job nie potrafi odpowiedzieć na żadne z tych pytań. Po prostu kładzie rękę na swoich ustach. Kiedy kładziemy rękę na swoich ustach, to jest to jakiś znak zażenowania, bezradności naszej. Job, wielki człowiek czasów starożytnych, nagle doświadcza takiej chwili w swoim życiu. I oto Job uznał, że zawiódł Boga. Powiedział rzeczy niewłaściwe. Job wreszcie został przekonany o swoim błędzie. Rozczarowanie sprawiło, że źle argumentował swoją dobrą sprawę. Żałuje, że poszedł zbyt daleko. Moi kochani, ileż to razy my w naszym życiu żałujemy, żeśmy coś powiedzieli. Żeśmy coś powiedzieli o jedno słowo za dużo. Żeśmy poszli o jeden krok za daleko w jakiejś sprawie. Ale potem są konsekwencje tych wydarzeń. I on też by powiedział jedno albo dwa słowa za dużo. On zdał sobie z tego sprawę. I kiedy człowiek przebywa w obecności Boga, kiedy doświadcza wielkości Boga, to może sobie we właściwy sposób odpowiadać na te najtrudniejsze pytania w swoim życiu. Nagle widzi znikomość swoją i nagle widzi wieczność. Widzi nieskończoność. Widzi potężnego ducha, jakim jest Bóg. I to doświadczenie bliskiej obecności z Bogiem zmienia nasze spojrzenie na życie. Zmienia nasze zachowanie w stosunku do innych. I bracia i siostry, dlatego to są tak cenne chwile, kiedy my możemy przebywać w obecności Pana i kiedy możemy być blisko z Nim. Dlatego ta księga, myślę, jest piękną księgą z tego powodu, że wreszcie Job spotyka Boga i odkryje coś niezwykłego. Ale o tym będę mówił za tydzień. Te spotkania z Bogiem mogą naprawdę wiele zmienić w naszym życiu, bracia i siostry. Ale dzisiaj, kiedy widzimy Joba, to widzimy człowieka z zakrytymi ustami. Człowieka, który oniemiał, kiedy Bóg zaczął mówić do niego. I to wcale nie mówił o tym, czego spodziewał się. I czasami musimy mieć też, bracia, świadomość tego, że my nie rozumiemy Boga, bo myśli Boże są wyższe, głębsze niż nasze. jako Boże stworzenie musimy uznać w naszym życiu poprzez pokorę i uniżenie wielkość Boga. I to da nam mądrość. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości człowieka. Kiedy zaczynamy się bać Boga, nie z powodu tego, że On nas pokaże, ale ze względu na szacunek Jego wielkości, majestatu, chwały i potęgi. Wtedy zaczynamy się podobać Bogu i wtedy zaczynamy rozumieć świat. Zaczynamy rozumieć te duchowe kwestie w naszym życiu. Jest takie powiedzenie: milczenie jest złotem. I tymi słowami chciałbym zakończyć. Bracia i siostry, powiem z mojego życia, że doświadczyłem tego, że w wielu przypadkach, kiedy zamilkłem, o wiele więcej osiągnąłem, niż krzycząc, złoszcząc się, wypowiadając często jakieś słowa nie do końca przemyślane. I oto dzisiaj zostajemy z takim obrazem człowieka z zasłoniętymi ustami z powodu objawienia się Bożej chwały, Bożej potęgi w jego życiu. I chciałbym Wam z tego miejsca życzyć tego, aby Boża chwała, Boża moc objawiała się w Waszym życiu. Abyście mogli doświadczać Boga żywego w swoim życiu i mieć z Nim bliski kontakt. Bo to bardzo, bardzo zmieni Wasze życie. Amen.